Magazyn Jak Minął Dzień i gość dzisiejszy magazynu ksiądz Jacek Świątek. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wczoraj kolejny błogosławiony Kościoła katolickiego.
No to powód do radości.
Oczywiście, że tak. Papież Paweł VI. Dzisiaj chcemy porozmawiać trochę o pontyfikacie papieża Pawła VI, ale także o współczesnych beatyfikacjach i kanonizacjach. 1963-78 to jest ten czas, kiedy Paweł VI pełnił swoją posługę. Czas niełatwy, bo wszyscy wiemy mniej więcej, co w tym czasie działo się i w naszym kraju, i na świecie. I chciałabym, żeby na początku może, żebyśmy spróbowali przypomnieć, z czego tak naprawdę papież Paweł VI zasłynął. Co powinniśmy kojarzyć, jeśli chodzi o sprawy Kościoła, z tym pontyfikatem i z tym papieżem. Na pewno dokończenie Soboru Watykańskiego II to jest chyba ta podstawowa rzecz, która od razu przychodzi do głowy, kiedy o Pawle VI myślimy, ale przecież nie tylko.
Tak, jeżeli chodzi o kwestię dokończenia Soboru Watykańskiego II, to jest patrzenie trochę z naszej perspektywy i trochę zawężone moim prywatnym zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że papież Paweł VI, błogosławiony Paweł VI, musiał zmierzyć się nie tyle z samym faktem pewnych nurtów, które zaczęły pojawiać się w ramach Soboru, a które były dużo wcześniejsze niż Sobór i one tylko zyskały swoją możliwość ujawnienia się w pewnych momentach. I to nie mówię tutaj od razu o jakichś liberalizmach, ogólnie o nurtach, które istniały w Kościele, ale co więcej, musiał zmagać się z tym, co my dzisiaj nazywamy takim terminem może dość pejoratywnym, ale jednak opisującym pewną rzeczywistość tak zwanego posoborowia, czyli element, czyli momentu, kiedy próbowano aplikować nauczanie Soboru na różne sposoby w różnych częściach świata, co powodowało potworne komplikacje, a przez to tworzył się pewien chaos. I dlatego z jednej strony papież Paweł VI był atakowany ze strony osób, które dzisiaj określamy, znowu nie lubię tych terminów, ale trzeba je użyć, od strony tych, których dzisiaj określamy jako konserwatywnych i od strony tych, których dzisiaj nazywamy liberalnych. Z jednej i z drugiej strony był atakowany. Konserwatywni twierdzili, znowu w cudzysłowie prosimy, żeby brać te słowa, twierdzili, że poszedł za daleko, natomiast liberalni twierdzili, że w ogóle się nigdzie nie ruszył. I to jest cały mankament tegoż pontyfikatu. W tamtych czasach potrzebna była przeogromna delikatność w rozwiązywaniu pewnych spraw. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek można powiedzieć o pontyfikacie Pawła VI, to przede wszystkim był to pontyfikat człowieka, który musiał chodzić jak gdyby po grząskim terenie, ciągle się poruszającym, to była magma.
Pojawiały się takie zarzuty, że on jest niezdecydowany, nazywano go Hamletem i to trochę było takie
tak
krzywdzące,
wyglądało.
Ale to były takie pierwsze wrażenia, odbiór pierwszy.
Natomiast na co zwrócił uwagę papież Benedykt XVI, to jest rzecz ciekawa, kiedy mówił on o Pawle VI i sam wskazywał na to, że jest to człowiek, na którym chce się wzorować. Wprost o tym mówił na początku swojego pontyfikatu, że chce się wzorować na Pawle VI. To mówi przede wszystkim o tym, że w tym momencie owo wycofanie się jak gdyby papieża, bo tak wyglądałoby to z zewnątrz, jak gdyby był wycofany, ale to nieprawda i za chwilę o tym też powiem, wynikało z faktu, że on w tym momencie uciekł się do tego, który w rzeczywistości jest skałą. Poszukiwał oparcia dla podejmowania różnych decyzji. I jak wiemy, były to decyzje wcale niełatwe, wypowiadania słów, które wcale nie były łatwe na tamte czasy, za które był linczowany i w publicystyce medialnej, i także przez różnych ludzi Kościoła, był linczowany za swoje wypowiedzi. Musiał uciec się do skały i na to zwrócił uwagę właśnie Benedykt XVI, że był to przede wszystkim papież przeogromnej duchowości i modlitwy. Mało kto na to zwraca uwagę. Być może jego wycofanie polegało właśnie na tym, że najpierw chciał dać głos Chrystusowi, żeby to rzeczywistości płynęło od niego. I kiedy przegląda się dokumenty Pawła VI, kiedy spogląda się na jego wypracowane przez niego encykliki, adhortacje, to dopiero możemy zobaczyć, jak wielkich rzeczy on dotykał. dotykał istoty Kościoła, dotykał Eucharystii, dotykał kultu maryjnego, dotykał także tego, co się nazywa problemem postępu w świecie, bo Populorum Progressio to jest jego właśnie encyklika, czyli przeprowadzał różnego rodzaju reformy, które na tamte czasy były reformami bardzo bardzo drażliwymi.
Trudna była też atmosfera po encyklice Humanae Vitae, to jest chyba najbardziej znana encyklika Pawła VI i tutaj papież jednoznacznie odrzucił antykoncepcję. Wcześniej była powołana komisja przez Jana XXIII, gdzie były dyskusje na ten temat i tak naprawdę nie wiadomo było, w którym kierunku te dyskusje pójdą, jak się cała sprawa skończy. I właśnie Paweł VI poszerzył tą komisję i jasno wypowiedział się najpierw podczas prac komisji, a potem w samej encyklice przeciwko antykoncepcji. Duża krytyka po tym nastąpiła i przez
kilka trzeba
lat...
zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Mało kto z nas wie o tym, że była przeogromny problem miał Paweł VI, kiedy objął stolicę Piotrową po Janie XXIII i wtedy stanęło przed nim pytanie, czy kontynuować sobór, czy nie kontynuować soboru. To nie byłoby nic wielkiego. W historii Kościoła wiele razy tak już bywało, że przerywano sobory i nie było z tego powodu większych problemów. On stanął przed problemem, czy rzeczywiście go kontynuować. Dlaczego? Dlatego, że zauważył już wówczas zauważył pewne symptomy, o których zresztą potem powiedział bardzo mocno w 72 roku i to jest dzisiaj bardzo takie jak gdyby zapomniane, kiedy on powiedział, że po soborze przez szczelinę do kościoła wdarł się swąd piekieł. Bardzo silnie powtórzył to. To było najpierw wypowiedziane w czasie uroczystości Piotra i Pawła w Rzymie, a potem drugi raz zostało powtórzone w uroczystość Wszystkich Świętych. I gdyby wypowiedział te słowa, podniósł się szum, larum wśród tych wszystkich, którzy wydawało się, że Kościół wreszcie zerwie z tym, co było kiedyś i nagle wróci do tego, co i nagle zacznie flirt ze światem na prawach świata, przepraszam, także to ujmę dość poetycko. I w tym momencie Paweł VI wskazał, że jednak nie, trzymamy się skały. Gdy weźmiemy na przykład, bo tutaj oczywiście Humanae Vitae jest taką wręcz sztandarem dzisiaj, który mu się podnosi, ale jeżeli weźmiemy na przykład encyklikę Mysterium Fidei, którą napisał o sakramencie Eucharystii, to mało kto zauważa jedną ciekawą rzecz. My to trzeba powiedzieć wprost. Jesteśmy już po Sacrosanctum Concilium i w Mysterium Fidei papież pisze wręcz rzeczy, które dzisiaj mogą nas zadziwić, bo to jesteśmy, pamiętajmy, tamta encyklika, to jest rok 1900, oj, teraz wypadło mi z głowy, żebym nie powiedział nieopatrznie, no nie mogę sobie przypomnieć daty, ale przed 70 rokiem wydana encyklika i on rozpoczyna powody i to jest, pozwolą Państwo, że ja zacytuję to, bo to akurat jest bardzo ciekawe. Jest nam bowiem dobrze wiadomo, że wśród tych, co ustnie lub pisemnie rozprawiają o tej najświętszej tajemnicy, znajdują się i tacy, którzy szerzą tego rodzaju poglądy co do prywatnie odprawianych mszy świętych, dogmatu o przeistoczeniu oraz co do kultu eucharystycznego, iż powodują niepokój w duszach wiernych, a umysły ich wnoszą poważny zamęt w sprawach wiary, jak gdyby każdemu wolno było puszczać w niepamięć naukę raz przez Kościół dokładnie określoną lub tak ją wyjaśniać, że właściwe znaczenie słów lub ogólnie przyjęte znaczenia pojęć ulegają osłabieniu. Nie godzi się przecież, aby rzecz zilustrować przykładami, tak wysoko stawiać tak zwanych mszy wspólnotowych, by ujmować znaczeniu mszom odprawianym prywatnie, ani też kłaść nacisk na aspekt życia sakramentalnego, jak gdyby symbolu najświętszej i tak dalej. Zwróćmy uwagę, on wchodzi w tę dyskusję, która wtedy trwała, kiedy na bazie źle odczytanych dokumentów soborowych próbowano tworzyć różnego rodzaju msze wspólnotowe typu na przykład mszę ekumeniczną. On wprost się do mszy ekumenicznych odnosi, że czegoś takiego nie ma. Zwraca uwagę, że celem Eucharystii nie jest tylko i wyłącznie zaspokojenie socjalnych potrzeb ludzi, bo myśmy się tutaj zebrali, żeby akurat stworzyć wspólnotę, tylko jest to ofiara Jezusa Chrystusa, gdzie on wprost pokazuje, musimy nawiązać do tego, co było przed nami, wymienia poszczególnych ojców Kościoła po kolei. Oni mówili tak, 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 tak i tak. I teraz, kiedy ja patrzę na przykład na Benedykta XVI i spoglądam na jego hasło hermeneutyki ciągłości, a nie zerwania, to jest bezpośrednie nawiązanie do Pawła VI. Bezpośrednie nawiązanie do Pawła VI, który w tamtych czasach musiał utrzymać Kościół, żeby on się nie zerwał i nie popłynął sobie gdzie chce.
Chociaż skoro już hasło ekumenizmu zostało wywołane, to trzeba powiedzieć, że bardzo wiele też było działań przybliżających, zwłaszcza do Kościoła Wschodniego.
Tak.
To było też bardzo znamienne dla pontyfikatu.
Ale zwróćmy uwagę na jedną bardzo prostą rzecz. Były to działania, które nie naruszały tożsamości.
Oczywiście.
To było najważniejsza rzecz. Nie naruszały tożsamości i nie naruszały prawdy nauczania Kościoła. To, że zdjęte zostały ekskomuniki, i to jeszcze dokonało się w czasie Soboru Watykańskiego II, że zostały zdjęte ekskomuniki, to jeszcze nic nie znaczyło. Myśmy nie mieli jeszcze jedności Eucharystii. Najpierw musieliśmy dojść do jedności prawdy, aby potem dopiero móc razem sprawować Eucharystię. I Paweł VI zdawał sobie z tego sprawę. To były pewne symboliczne gesty, które były potrzebne do tego, żeby pokazać, owszem, nie traktujemy was jako wrogów, których trzeba zniszczyć, ale też nie traktujemy was jeszcze jako takich, z którymi razem przystępujemy do stołu eucharystycznego. Musimy najpierw zapytać się Boga, jak to właściwie ma być. I to jest rzecz, wydaje mi się, u Pawła VI bardzo mocna. I dlatego on w którymś momencie bardzo silnie zwraca uwagę na tradycję, bardzo silnie się w stronę tradycji zwracał. To widać chociażby, jak wspomniałem o Marialis Cultus, chociażby, które dzisiaj no, wszyscy mówią, że teraz dopiero dostrzegamy pewne postępowości w tejże, ale ta postępowość nie polegała na tym, że nagle wyrzucamy Matkę Boską, prawda, i robimy ją jedną z nas, sklepiemy ją po ramieniu, fajnie, Miriam, że jesteś. Nie, nie. Ona ma swój specjalny kult w duchowości Kościoła. Paweł VI był bardzo ciekawym zwornikiem i wydaje mi się, że to, że w miarę spokojnie Kościół przeszedł przez ten okres bezpośrednich aplikacji nauczania soborowego, które były robione, nie boję się powiedzieć tego dzisiaj, bez głowy, a może czasem zbyt z głową robione, w tym sensie, że był to pewien plan, który niektórzy mieli, nagłych zbratań i tworzenia nagle Pan Kościoła Światowego, to Paweł VI jednak mimo wszystko to wszystko próbował trzymać na wodze. On zwrócił uwagę na różnego rodzaju rzeczy, z których możemy się dzisiaj cieszyć, że nie poszły one aż tak daleko. Do dziś, przepraszam, że to powiem, ale kiedyś oglądałem pewien film okazujący działania niektórych tak zwanych, no zbytnich postępowców, bym tak to ujął. I dla mnie przerażeniem było to, że kiedy zaczęto przebudowywać kościoły, żeby dostosować do wymogów świętej liturgii, Novus Ordo Missae, to w tym momencie na przykład ze starego ołtarza zdjęto mensę ołtarzową, czyli kamień ołtarzowy, pocięto go w kawałki i zrobiono z niego krawężnik na parking przed kościołem. No, to teraz możemy zobaczyć, z jakimi problemami musiał się zmierzyć w tym momencie Paweł VI. To był okres, kiedy księża nagle zaczęli porzucać kapłaństwo, bo idziemy w świat, prawda? Dlatego bardzo ciekawą rzeczą jest, mało kto wie, że definicja ewangelizacji znajduje się w Adhortacji Evangelii Nuntiandi, gdzie Paweł VI mówi wprost, jest to ukazywanie Chrystusa, ale zalicza do tego kaznodziejstwo, katechizację, działania sakramentalne, o czym my dzisiaj delikatnie rzecz ujmując czasem zapominamy, bo dzisiaj robimy, niektórzy, nie chciałbym tego, żeby to było jasne, ale próbujemy zrobić taką quasi reklamę Pana Jezusa i to się nazywa ewangelizacją. Nie do końca. Nie do końca.
Ale też chciałabym, żeby brzmiało, że mimo wszystko Paweł VI był postępowym papieżem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No,
mówimy, cała, co to jest postęp.
Cała reforma kurii rzymskiej, zlikwidowanie dworu, który wtedy jeszcze no, funkcjonował w takim tym starym rozumieniu dworu papieskiego. No chociażby kobiety, które doktorami kościoła zostały, Teresa Zawila i Katarzyna ze Sieny, to też no, no, było to jednak mimo wszystko dosyć nowatorskie. Zaczął podróżować również. Mówimy o podróżach Jana Pawła II, to jest dla nas takie oczywiste, ale przecież Paweł VI odwiedził wszystkie kontynenty i był papieżem, który...
Więc ja powiem tak, no, jeżeli chodzi o kobiety w kościele, z całym szacunkiem, prawda, ale to jednak tu będę troszeczkę się niestety nie zgadzał, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę XIV wiek, a to troszeczkę dawnawo, jakby nie popatrzeć, to jednak mimo wszystko listy, które wysyłała Katarzyna Sieneńska do papieży do Awinionu i delikatnie rzecz mówiąc, jakbym to, żeby tutaj za mocno w tak przeświętym radiu to nie poszło, to powiem, że obsztorcowywała go, delikatnie rzecz ujmując, no to z całym szacunkiem, naprawdę, ale to dzisiaj żadna z pań, nawet najbardziej sfeminizowanych teolożek, przepraszam za to słowo, które mnie zawsze denerwuje, nie pozwoliłaby sobie na tego typu rzeczy, które robiła Katarzyna Sieneńska. Więc,
no ale co innego, coś, co było faktem w XIV wieku, a co innego uznanie i pochylenie czoła przed tym, no już w wieku
no, no, na
XX.
Litość boską, no to z całym szacunkiem, ale mimo wszystko ja bym tutaj jednak troszeczkę się
no ale tytuł doktora kościoła dla kobiety
dobrze,
po raz pierwszy pojawił się
dobrze,
za pontyfikatu.
No to możemy mówić o pewnym elemencie, który nazywamy tytułem doktora kościoła. Zgadzam się, nie ma problemu, jeżeli chodzi o ten fakt. Natomiast dowartościowanie kobiet, no nie róbmy z tego też i problemu, bo rzeczywiście rozmawiamy nie o sprawach kościoła, ale o sprawach kulturowych, które istniały wówczas w kulturze, a które owszem powiązane częściowo były z kościołem, ale były częściowo od niego niezależne. I chciałbym, żeby to dokładnie wybrzmiało. Bo też czarno-biały obraz nie jest najlepszy.
Nie, ale ja też nie użalałam się nad niedowartościowaniem kobiet, tylko zaznaczyłam.
Ale to tak na marginesie zupełnie, natomiast wracając. Rzeczywiście. I teraz problem. Co to jest kwestia postępu? Czytając chociażby doniesienia po ostatnim synodzie, byłem przerażony. Otóż, cała dyskusja sprowadzała się do 52, 53, 55 punktu owego sprawozdania synodalnego. Nikt nie zauważył pozostałych punktów tego właśnie przesłania. Proszę Państwa, gdybyście zajrzeli do tego tekstu, to byście nagle zobaczyli, ile tam jest. Po pierwsze, troski o rodzinę. Po drugie, ile tam jest wskazań, jak tworzyć dzisiaj rodzinę, która może prowadzić do Boga i być szczęśliwą. Jakie są warunki, które muszą być spełnione, żeby rodzina mogła osiągnąć właściwie swoje szczęście. Ile tam jest troski o to, o rodziny, które przeżywają trudności, czy to z powodów materialnych, czy to z powodów kulturowych, czy jeszcze jakichkolwiek innych, to jest cała masa. O tym nikt nie wspomina, a to jest najpiękniejszy element tegoż właśnie dokumentu. Dlaczego o tym wspomniałem? Podobnie dzisiaj jest, jeżeli chodzi o Pawła VI, my też patrzymy na jego postępowość w tym sensie, a tutaj wpuścił, prawda, kobiety do doktorów kościoła, no to my teraz już byśmy chcieli, żeby jeszcze kardynałami zostali i tak niedługo dojdziemy do papieżycy Joanny. Proszę Państwa, zatrzymajmy się chwilę. Postęp nie polega na tym, że będziemy małpować ducha tego świata. Postęp w kościele polega na odkrywaniu prawdy. I to jest rzecz najważniejsza. Jeżeli w ten sposób popatrzymy na Pawła VI, to rzeczywiście szedł on pewną drogą postępu, ale w odkrywaniu prawdy. I w tym momencie postępem było humane vitae. To był postęp Kościoła, który z niepewności stanął na gruncie prawdy. To było również kwestie związane ze sprawowaniem kultu Bożego. To były również kwestie, jeżeli chodzi o kwestie stwierdzenia, że miejsca i posłannictwa kobiet w Kościele, to są rzeczy, które były odkrywane jako prawda, nie na zasadzie przyjęcia tego, że akurat w świecie mamy tak zwany suwak, prawda, i musi być raz mężczyzna, raz kobieta, tylko tu zupełnie o coś innego chodziło. I to jest rzeczywisty postęp. W tym sensie mogę powiedzieć, że każdy papież w gruncie rzeczy bywa postępowy, bo tu jest dążenie do odkrycia prawdy, do dotarcia do prawdy. I to ona jest wyzwalająca.
Paweł VI także ustanowił synod biskupów. O tym warto wspomnieć, bo jego beatyfikacja odbyła się na zakończenie synodu poświęconego rodzinie. No i w pewnym sensie synod biskupów to jego dziecko.
W sensie synodu, tak, tutaj się zgodzę, bo problem jest taki, że do tej pory praktycznie funkcję synodu biskupów zastępowała papieżem kuria rzymska. Jakby na nią nie patrzeć, możemy ją odsądzać od czci i wiary, czy też ją gloryfikować i ciut nie kanonizować, to już jest nasza prywatna sprawa, każdy patrzy na to ze swojego punktu widzenia. Tak jak kiedyś, na przykład, w diecezjach nie było kurii. Po co była kuria? Nie była ona potrzebna z tego względu, że funkcję kurii pełniła kapituła katedralna i tam był scholastyk, i tam był penitencjarz, czyli ci, którzy byli odpowiedzialni za poszczególne działania wspomagające biskupa w działaniu diecezji. Potem akurat, ponieważ upadły kapituły, wprowadzono na to miejsce kurię i inne jej agendy, które zaczęły potem tworzyć rzeczywistość diecezjalną. I podobnie jest w kościele. Podobnie jest w kościele. Do tej pory tę funkcję pełniła kuria rzymska. Kuria rzymska w którymś momencie wykazała swoją niewydolność. Taka jest po prostu prawda, ponieważ to było już po 70-tych latach XIX wieku, kiedy po pierwsze dostęp do wiadomości ze świata dla kurii rzymskiej był bardzo ograniczony. To były problemy polityczne, które wówczas się pojawiły. W związku z czym stworzyła się pewna skostniała struktura. Taka jest po prostu prawda. Twierdza Watykanu. I trzeba było tę twierdzę Watykanu w jakiś sposób unowocześnić, nie boję się słowa rozbić także, aby można rzeczywiście było usłyszeć także to, czym żyje Kościół w poszczególnych elementach globu, na poszczególnych częściach naszej planety. I w związku z tym ciałem tym stał się teraz w tym momencie synod biskupów. Źle by było, gdybyśmy uznali synod biskupów za swoiste ciało parlamentarne. W Kościele nie było nigdy parlamentaryzmu i nie będzie. Koncyliaryzm zawsze był tym, czego Kościół nie uznawał. Wszystkie dokumenty soborowe musiały być zatwierdzone przez papieża, bo to on jest strażnikiem prawdy. Papież Paweł VI dowartościował poprzez synod to, co nazywamy zmysłem wiary ludu Bożego. Tak mniej więcej byśmy to ujęli. Dlaczego? Dlatego, że biskupi, będąc w swoich diecezjach, nie tylko są tymi, którzy są znakiem jedności, ale także są tymi, którzy wsłuchują się w to, czym żyje Kościół na danym terenie. Oczywiście mówimy w tym momencie o tym, jak być powinno i mam pewność, że tak jest. Aczkolwiek mówię, no niektórzy słuchacze może będą mieli inne zdanie. To już jest ich sprawa, nie moja. W każdym razie w ten sposób, wsłuchując się, mogą ten głos przenieść także do papieża. Pamiętajmy, może to głupio teraz zabrzmi to, co powiem, ale proszę Państwa, proszę się nie obrażać, ale pamiętajmy o tym, że Pan Bóg różnymi drogami przesyła swój głos. Jeśli do Baalama potrafił przemówić przez oślicę, to tym bardziej do papieża może przemówić przez zwykłego, prostego człowieka. Do dziś pamiętam opowieści z życia świętego Piusa X, kiedy on odprawiał, przecież to była słynna rzecz, że pierwszą mszę świętą odprawił w ornacie uszyny z sukni ślubnej swojej matki, a kiedy ją odwiedził już po wyborze na stolicę Piotrową, wówczas matka odpowiedziała jemu: nie byłbyś tym, kim jesteś, gdybym ja nie była tutaj. No, jednak bądźmy szczerzy, mamusia przywaliła synkowi teraz mocno. I to jest właśnie to wsłuchiwanie się w głos ludu. To jest właśnie to wsłuchiwanie. Pan Bóg czasem przyjdzie przez taki głos. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli chodzi o synod biskupów, widziałbym jego znaczenie nie tyle w sensie koncyliaryzmu, czy też parlamentaryzmu wewnątrzkościelnego, ile w takim dowartościowaniu zmysłu wiary ludu Bożego.
Proszę księdza, tak troszeczkę rozszerzmy temat, dlatego że chciałabym zadać pytanie, no bo tak, była kanonizacja przed chwilą Jana Pawła II, z której bardzo się cieszyliśmy, Jana 23. W toku jest proces beatyfikacyjny Jana Pawła I, który tylko przez 33 dni był papieżem, zmarł nagle na serce. Benedykt XVI zatrzymał na razie proces beatyfikacyjny, swego czasu zatrzymał Piusa XII, to jest papież czasów wojny, chodzi o zbadanie jeszcze dokładne dokumentów. I tak się zastanawiam, czy naprawdę każdy następca świętego Piotra musi być beatyfikowany, potem kanonizowany. No 90 papieży jest już wyniesionych na ołtarz, 80 jest świętymi, 10 błogosławionymi, na 264. No to statystycznie jednak dosyć dużo.
Tak, jeżeli byśmy podeszli do tego statystycznie, to rzeczywiście jest to dużo.
Powiem ale
tak.
Nie, poważnie o tym porozmawiajmy, bo rozumiem, że oczywiście heroiczność, cnót, duchowość, poszukiwanie cudu, które zachodzą za sprawą papieży, no bo to jest potrzebne, aby proces beatyfikacyjny rozpoczął się. Czy to jest potrzebne w ogóle Kościołowi, żeby papież był błogosławiony, święty?
Dwie rzeczy ważne. Na początku powiem, że Kościołowi potrzebne jest to, żeby papież był święty. Dlatego, że każdy z nas powołany jest do świętości. W związku z tym sam fakt świętości danego człowieka i jego potem udziału w życiu wiecznym w niebie jest jak najbardziej konieczny, bo to wypływa z naszej wiary.
Natomiast, ale czy to uznanie jest konieczne?
Natomiast zadajmy sobie proste pytanie. Po co jest to uznawanie świętości niektórych ludzi? Wydaje mi się, że z dwóch bardzo ważnych powodów. Otóż każdy święty jest zawsze jakimś znakiem dla czasów, w których, i teraz uwaga, jest ogłaszany święty. Jest jakimś znakiem nie dla swoich czasów, bo często ci święci, których my dzisiaj dostrzegamy, w swoich czasach nie byli poważani, ewentualnie mieli bardzo duże przejścia nawet z instytucjami kościelnymi. Więc jakby to powiedzieć, nie byli takim do końca znakiem dla swoich czasów. Weźmy pod uwagę chociażby już nawet taki koronny przykład Jana od Krzyża, który w więzieniach Świętej Inkwizycji przesiedział pewien okres czasu. Święty Tomasz z Akwinu został wezwany na sobór laterański wcale nie po to, żeby uświetnić jego obrady, tylko po to, żeby wytłumaczyć się z niektórych swoich nauczań, bo jemu też groził proces przed Świętą Inkwizycją. W związku z tym, jak widzimy, nie jest, no weźmy no chociażby, nie wiem, Ludwika Grignon de Montfort, któremu biskup nawet jak pobudował słynną kalwarię, to biskup ze swoim sługą nakazał tę kalwarię zniszczyć. To były tamte czasy. A jednak w którymś momencie ci ludzie byli potrzebni dla czasów, w których są ogłaszani świętymi. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o papieża. Ja na przykład jestem do dziś zadziwiony, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę ogrom pracy włożonej na przykład w rozpoznawanie prawdy czy inne tego typu rzeczy, to przyznam się, że człowiekiem, który dla mnie był tytanem pracy w rozpoznawaniu prawdy, wiary, to był Leon XIII, który do tej pory nawet nie ma rozpoczętego, chyba zdaje się, procesu beatyfikacyjnego. Gdybyśmy brali pod uwagę to, czego on dokonał na tamte czasy. Tylko powstaje pytanie, czy w dzisiejszych czasach ta postać jest potrzebna? I teraz proste pytanie. Po co jest potrzebna? Bo właściwie od tego byśmy musieli zacząć. Po co jest potrzebna ta postać święta w danym czasie? Przede wszystkim nie jest to też jakiś idealny wzór, który sobie zrobimy, bo na przykład jak czasem czytam niektóre wezwania z litanii, bo tych litanii do świętego błogosławionego Jana 23, czy też świętego Jana, otóż chyba świętego Jana 23,
tak, świętego,
świętego Jana Pawła II, to momentami no wręcz przepraszam za określenie, ale swego czasu jeden ksiądz się pomylił w litanii do świętego Józefa i oświadczył był całemu zdziwionemu kościołowi wezwanie następującej treści: po strachu dziewic módl się za nami. No, każdy może się pomylić, prawda, bo to akurat było po strachu duchów niebieskich i obrońco dziewic. No, wyszło mu po strachu dziewic.
Linijki przeskoczyły.
Przeskoczyły trochę. Więc dlatego mówię, to nie chodzi o jakiś wzorzec idealny. My tu mamy pewien idealik, teraz mówimy na przykład miłosierny do granic. No, pytanie do jakich granic, to też jest na tej zasadzie, no ale to coś takiego. Znaczy bez granic na tej zasadzie. Taka idea wychodzi, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Każde czasy potrzebują ludzi, którzy są ludźmi bliskimi. Święci to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pewnych wzorców. Aha, zobacz, święta Joanna d'Arc była taka śliczna, to ty dostałaś teraz po niej imię, prawda? Nie, przepraszam, to Agnieszka. Więc w związku z tym dostałaś po niej imię, prawda? I teraz ty musisz być taka sama jak ona. Nie będziesz taka sama jak ona. Nie da rady po prostu. Ja nie będę tak jak święty Jacek od Rowąż. Z prostego względu on chodził bez obuwia. Ja nie lubię chodzić bez obuwia. No, w związku z tym nie ma czegoś takiego, żebyśmy ich w ten sposób naśladowali. Chodzi o zupełnie coś innego. W czasach, w których ludzie są od siebie bardzo odlegli, potrzeba jest bliskości. To tej bliskości, która będzie możliwa tylko wówczas, kiedy będzie ktoś mógł wejść w moje życie wręcz przez moje serce. Przepraszam za określenie. I po to są święci. Po to są święci. Po to są święci, żeby mogli wejść w moje serce przez swoją duchową obecność. My zapominamy o ich obecności. I teraz jest pytanie, dlaczego w danym czasie jest ta obecność potrzebna? Bo może akurat był człowiek, który szedł do całego świata, nie rozróżniał pomiędzy Indianami, Murzynami, żółtymi, białymi, zielonymi czy kimkolwiek innym, szedł i każdego przytulał. Przepraszam, to był Jan Paweł II. Może potrzebny jest człowiek, który nagle w danym świecie otwiera okno i mówi: dobra, chodźcie, niech przewieje tutaj trochę wiatr. A może w którymś momencie będzie potrzebny człowiek, który pokaże, dobrze, zanim cokolwiek w tym świecie zrobimy, zacznijmy się modlić. Paweł VI. To są osoby ze swoją obecnością, które się nie narzucają. Nie to, żeby teraz będziesz mnie naśladował, tylko chodźcie, zróbmy to niejako razem. To jest rzeczywistość obcowania świętych. I świętych ogłaszanych możemy tylko sądzić nie po czasach, w których żyli, tylko po czasach, w których my jesteśmy. Po czasach, w których my żyjemy i na te czasy, kiedy oni zostali ogłoszeni świętymi.
Czyli pociągnę myśl. Oni są ogłaszani dla nas, a nie dlatego, że takie, a nie inne zasługi za swojego życia mieli i to jest dla nich nagroda, bo to nie jest nagroda dla nich.
Nie, to nie jest Nobel, to nie jest chrześcijański Nobel.
Tylko to jest coś, co Kościół daje nam i my z tego mamy korzystać.
Ja bym powiedział dalej poszedł, bo ja powiem inaczej, to jest to, co Bóg daje nam w tym momencie. Bóg daje nam i dlatego nie darmo nazywamy świętych orędownikami. To nie jest orędownictwo na zasadzie, prawda, ponieważ nie mogę dopchać się do króla, no to przez giermka się akurat dostanę do niego i załatwię swoją sprawę. To nie o to chodzi. To są ludzie, którzy przeżyli swoje życie, za swoje życie byli odpowiedzialni, swoje życie przeżyli w sposób dobry i osiągnęli na miarę swoich możliwości zjednoczenie z Bogiem, czyli to świetnie święty Tomasz Zakwinu ujmuje w takim zupełnie małym dziełku De Regimine Principium, gdzie pisze o tym, że celem naszym na tym świecie jest nasycenie się Bogiem. Nasycenie się Bogiem. Bardzo ciekawy termin, który zdziwił mnie u teologa i filozofa. Nagle się pojawia coś takiego jak nasycenie się Bogiem. I może oni byli tak nasyceni Bogiem w swoim życiu, że teraz mogą nam tego Boga komunikować.
Ale po co jest w procesie beatyfikacyjnym potrzebny ten cud? On koniecznie się musi zdarzyć. Dlaczego?
Chodzi o interwencję Pana Boga. Chodzi o interwencję Pana Boga. Jeżeli oni są nasyceni Bogiem i Bóg chce, żeby na nasz czas byli to święci, dla nas byli,
da znak.
To da znak. Jak było ze świętym Andrzejem Bobolą? Ile czasu jego ciało spoczywało całkowicie zapomniane po męczeństwie? Dopiero prawie 100 lat później Pan Bóg przypomniał poprzez cud tego człowieka, ale on był potrzebny na czasy nie swoje, tylko na czasy rozbiorowe. On był potrzebny na tamte czasy. I może właśnie po to Pan Bóg tak zadziałał. Cud jest wtedy znakiem interwencji Pana Boga. My możemy sobie wymyślać wiele rzeczy. Ilu ludzi chciałoby dzisiaj, nie wiem, załóżmy, kanonizować Martina Luthera Kinga, prawda? I to jeszcze w kościele katolickim. Ja widziałem kościoły, na których był na przykład na freskach zewnętrznych, po środku była Matka Teresa z Kalkuty, po lewej stronie Martin Luther King, a po drugiej stronie Dalai Lama. No, to nie jest ranking popularności w świecie. To nie jest ranking popularności w świecie. To jest znak Boga na dzisiejsze czasy. I myślę, że w ten sposób trzeba na to patrzeć. Więc jeżeli papieże, powiem wprost, ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem hurtowego wynoszenia papieża na ołtarze. Wszystko zależy od Pana Boga. Jeżeli Panu Bogu spodoba się, żeby 50 papieży po kolei było ogłoszonych świętymi,
to niechże tak będzie.
Tak ma być.
Zapytam jeszcze księdza o relikwie, ponieważ ostatnio w różnych gronach różne dyskusje na ten temat już tak prywatnie odbywałam. Chciałabym poznać księdza zdanie prywatne na ten temat. Może to też pomoże naszym słuchaczom, bo nie wszyscy mają nabożeństwo do relikwii, mają wątpliwości tego typu, że no jakby niepotrzebne im są relikwie do tego, aby czcić jakiegoś świętego, aby modlić się przez jego wstawiennictwo, aby był on bliski. Wręcz nie bardzo wiedzą, co zrobić z takim fantem, kiedy do kościoła jakiegoś przybywają jakieś relikwie, są wielkie uroczystości. No i tak nie bardzo potrafią się odnaleźć w tej sytuacji. Co z tym zrobić?
Co poradzić? Przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy w jednym z kościołów były wprowadzane relikwie jeszcze wówczas błogosławionego dzisiaj świętego Jana Pawła II. I ksiądz, który prowadził misję, rekolekcje, właściwie coś takiego przygotowujące do przyjęcia tychże właśnie relikwii, kiedy były wprowadzane te relikwie, płynęła wielka pieśń wspaniała, no przecież my ją wszyscy śpiewamy, bo ona rzeczywiście chwyta za serce, ta pieśń Nie lękajcie się. W tym momencie ten ksiądz, no, wiem, że to może i też z drugiej strony było pewne podnoszenie atmosfery, ale też wypowiedział takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci. Mówi do tych wiernych, którzy są zgromadzeni: moi drodzy, to jest ogromna radość. Wyobraźcie sobie, ja przez te lata nigdy nie byłem tak blisko Jana Pawła II jak dzisiaj. Nigdy nie byłem tak blisko niego. Nie miałem możliwości podejścia. Przez całe swoje życie nie miałem możliwości podejść, na przykład ucałować dłoni Jana Pawła II, zamienić z nim zdanie. Nie miałem takiej możliwości. Dzisiaj mam go na wyciągnięcie ręki. Relikwie są zawsze, bo gdybyśmy podeszli do tego już całkowicie teoretycznie, no to bądźmy szczerzy, ciało jest skonstytuowane przez duszę. Jeżeli nie ma duszy, nie ma też ciała danego człowieka. Taka jest po prostu prawda, więc gdybyśmy czysto teoretycznie podeszli do tego, no to musielibyśmy stwierdzić, że rzeczywiście to kiedyś było ciało, załóżmy, Jana Pawła II, ale teraz już nie jest jego ciałem, bo nie ma duszy konstytuującej to ciało. Jednakże jest to znak trwały. Jest to znak trwały. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego Pan Jezus na przykład ustanawiając sakramenty ustanawiał pewne trwałe znaki. Na przykład, czy to będzie chleb i wino, czy to będzie polanie wodą głowy, czy to będzie jakiekolwiek namaszczenie, czy coś takiego. Dlaczego to wszystko zostało utrwalone? Czy nie wystarczyłoby działanie łaski Boga w sercu
sama
człowieka?
Modlitwa?
Nie. My jesteśmy niestety zmysłowymi istotami. Potrzebujemy czegoś zmysłowego, co wskaże nam na rzeczywistość niezmysłową. Nie ma tego w umyśle, czego nie było wcześniej w zmysłach. Taka jest po prostu prawda. I w gruncie rzeczy relikwie odpowiadają na tą potrzebę człowieka. Owszem, jeżeli ktoś nie ma w tym względzie, załóżmy, jakiejś wielkiej atencji dla relikwii, ma prawo do tego. Jednakże ja tu zwrócę uwagę na co innego. W gruncie rzeczy nikt z nas przecież nie powie, że grób to jego rodzic, prawda? Jeżeli ktoś z nas pochował swojego rodzica, nie powie, że grób to jest jego rodzic. Nie, ale ten grób jest znakiem tego rodzica, który kiedyś był. I przez szacunek dla tego rodzica ja szanuję grób. Czy to będą groby innych ludzi? Przecież w naszej kulturze cmentarze są rzeczami świętymi. One są nienaruszalne. Cmentarze są nienaruszalne. Nawet jeżeli musimy przenieść cmentarz, to czynimy to z ogromnym szacunkiem dla pozostałości tego, co dawniej było ciałem ludzkim, prawda? W związku z tym tak samo możemy podejść do relikwii. One nie muszą służyć mojemu procesowi kontaktu z osobami świętymi, tym świętych obcowania, ale przez szacunek dla tej osoby szanuję także i to, co jest niejako pozostałością po tej osobie. A formy szacunku mogą być różne. Niektórzy z powodów, na przykład, powiem wprost, niektórzy z powodów higienicznych odmawiają przyjmowania chociażby komunii świętej do ust, wolą na rękę. No, dla mnie to jest bez sensu, bo i tak ksiądz musi wziąć w palce i położyć na tą rękę te same zarazki, jakby ktoś się tam, no może wzbogacone własne, ale każdy mówi, co własne, to bliższe nam, więc w związku z tym nie ma problemu. Podobnie niektórzy na relikwie patrzą od strony czysto higienicznej. Ja wiem, w życiu naszym jest tyle rzeczy niehigienicznych, że jedno więcej, jedno mniej nie sprawia większego problemu.
Puenta nam wyszła taka, jaka wyszła, ale mam nadzieję, że cała dzisiejsza rozmowa, no po pierwsze, skłoni Państwa do tego, by może zainteresować się życiorysem nowego błogosławionego Kościoła, bo myślę, że jednak Paweł VI jest stosunkowo mało znany, nawet
bardzo ciekawy jest jego życiorys przed rokiem 63, a pamiętajmy, że od 1897 roku, więc ten cały życiorys jego jest naprawdę bardzo ciekawy. Był epizod polski w latach 20.
Ale też warto może jeszcze na koniec powiedzieć, że to był człowiek, który całe życie borykał się z cierpieniem, z chorobą także i po pierwsze mało było to widać, a po drugie był szalenie w czasie jeszcze przed objęciem stolicy Piotrowej i obowiązków. Szalenie aktywny duszpasterstwo był, mimo tych swoich chorób, słabości.
Tak, rzeczywiście to jego niektóre pomysły duszpasterskie, chociażby jako arcybiskupa Mediolanu, to przeszłe dzisiaj są wykorzystywane bardzo silnie i bardzo mocno. Ja tak, żeby już powiedzieć wprost, bo niektórzy mają tendencję widzieć w Janie Pawle, przepraszam, w papieżu Pawle VI widzieć takiego skrajnego liberała, wręcz posądzają go o to, że był nasłany do kościoła przez masonerię i wywiad sowiecki. Takie rzeczy też można przeczytać, niestety. To, proszę Państwa, powiem tylko jedną rzecz. Papież Paweł VI był pierwszym papieżem, który odwiedził Fatimę. w związku z czym trudno jest posądzić go tutaj o to, że to miejsce, które mówił o nawróceniu Rosji, odwiedza agent sowiecki. No, jednak miejmy trochę rozsądku w głowie i takich rzeczy nie powtarzajmy. Ale specjalnie to powiedziałem, żeby pokazać, że był to papież, który próbował iść ku skale, po magmie, która została wytworzona przez nieopatrzne działania pewnych osób i grup osób, który dzięki swojemu przywiązaniu do skały, dzięki swojemu przywiązaniu do Chrystusa, dzięki swojemu cierpieniu i modlitwie utrzymał Kościół i przeprowadził go przez ten czas, który był bardzo trudnym czasem w Kościele.
Dziękuję bardzo, ksiądz Jacek Świątek.